eksperta.
Ależ jesteśmy punktualni, kwadrans po 12. Pani Bryta Wełnicka, pan Michał Łuzikowski, pan Mariusz Gotowicz, Kancelaria Doradztwa Podatkowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Za konsultantą Mirosław Ryszko, Ewa Kurzawa, witamy pięknie. W ubiegłym tygodniu byłam nieobecna, usprawiedliwiona, więc nie wiem, czy jakieś zaległości pozostały, coś do wyjaśnienia naszym słuchaczom.
Nie mamy żadnych zaległości, tutaj z redaktorem Piotrem Majewskim sobie poradziliście.
Tak?
No nie tyle z panem redaktorem, co z tematyką naszą podatkową.
Tak. Ale muszę przyznać, że w zeszłym tygodniu sporo tutaj słuchaczy mieli już pytań takich konkretnych dotyczących PIT-ów, jak
rozliczeń
wypełniać.
Jednak.
Tak, także tutaj proszę państwa, 53 dni łącznie z dzisiejszym.
Nie chciałam zapytać, czy pan to policzył.
No Michał, kolega dokładnie liczy.
Więc no już jeszcze trochę tego czasu jest, po drodze mamy święta, więc ten czas i tak się skróci. I tutaj proszę państwa, myślę, że już warto by się zastanowić nad tym, co wpisać w nasze rozliczenia podatkowe, tym bardziej, że PIT 11 już wszyscy powinniśmy otrzymać.
A otóż, proszę państwa, nie do końca, bo nie dalej jak dzisiaj rano odebrałem PIT-a 11, którego dostałam, co prawda moja córka, no ale mam upoważnienie pocztowe, więc poszedłem grzecznie odebrać. No i dzisiaj dotarł do niej PIT 11.
A przecież luty już dawno minął.
No właśnie. I
to pozwolę, znaczy, że pracodawca wysłał
w ostatnim momencie.
W ostatnim 28 lutego,
no
czyli
patrzyłem.
Data stempla, powiedzmy, się zgadza, ale PIT przyszedł już.
Przyszedł później, nie patrzyłem, proszę państwa, na datę stempla pocztowego, ale proszę pamiętać, że nawet jeżeli powiedzmy podmiot, który państwa płatnik wysłał takiego PIT-a no w terminie, na ostatni dzień lutego, a my z jakichś przyczyn na przykład nie zauważyliśmy awiza i może być na poczcie taka korespondencja, ona nawet do 2 tygodni będzie oczekiwać na nas. Także to jeszcze żadne wielkie zmartwienie, że nic do nas nie dotarło. No, parę dni temu nawet też miałam taką rozmowę i się pytała jedna z osób, ale co ma zrobić, jak jeszcze nie ma? Ja mówię, spokojnie, proszę zadzwonić do firmy, czy wysłali, czy nie wysłali. No przecież, jeżeli pani tam jeszcze pracujecie, albo no, jest to świeży stosunek zatrudnienia, który ustał, tak świeżo ustał, przepraszam, to przecież można zadzwonić. Aha. No. Bo już się martwili, że jakiś kłopot.
A propos dzwonienia, telefony się rozdzwoniły, jeszcze numeru nie podałam, 52 345 50 90, a tutaj już słuchacze dzwonią, więc bardzo proszę, dzień dobry, Radio PIK. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja właśnie w sprawie ulgi rehabilitacyjnej i teraz chciałam się spytać, mąż ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznym z korzystaniem osoby drugiej, opieki.
I teraz w tym
roku korzystaliśmy z dofinansowania, byliśmy na turnusie rehabilitacyjnym, korzystaliśmy z dofinansowania z CPR-u, mąż i ja. I teraz mam pytanie, czy ja mogę sobie też odliczyć ten turnus jako opiekun męża?
Nie. Jeżeli chodzi o wydatki poniesione na opłatę turnusu rehabilitacyjnego przez opiekuna, nawet jeżeli ma pani takie wskazanie, znaczy jeżeli mąż ma takie wskazanie, że ktoś powinien się nim opiekować, to tych wydatków nie może pani sobie odliczyć, bo tylko może te wydatki odliczyć osoba niepełnosprawna.
Aha. I teraz drugie pytanie. Dojazd na turnus rehabilitacyjny, jak również dojazdy, bo mąż jeździ na rehabilitację, tak samo do specjalisty, czy można sobie odliczyć te dojazdy,
tak,
skoro
może
samochód jest na mnie, ale nie mamy żadnej rozdzielności majątkowej, jesteśmy, razem się rozliczamy, razem mamy, mamy rachunek bankowy. Także jesteśmy
małżeństwem typowym.
Małżeństwem.
Tak, to możecie państwo skorzystać z takiego odliczenia, ale to mąż u siebie w zeznaniu, w tym łącznym zeznaniu podatkowym, ale jakby tak po swojej stronie, tak? Tam, gdzie będzie występowało jego rozliczenie, może sobie kwotę poniesioną na wydatki związane z dojazdami w celu ułatwiania funkcji rehabilitacyjnych odliczyć. I te wszystkie wydatki, które pani powiedziała, i do specjalisty, i na wyjazdy, na zabiegi rehabilitacyjne, do sanatorium, te wszystkie wydatki sumować i sobie odliczyć.
Ale proszę panią, ale zaznaczam, że samochód jest tylko na mnie. Tak, dowód rejestracyjny na moje nazwisko.
Tak,
jest
ale
tylko.
Przez to, że państwo macie wspólność majątkową, tak? I rozumiem, że ten majątek, że ten samochód został kupiony do majątku wspólnego, tylko tyle, że pani jako jedna osoba widnieje w dowodzie rejestracyjnym.
Tak, tak.
Nie ma gdzieś powiedzmy odrębnego zaznaczenia, że jest to do majątku odrębnego.
Nie.
No to przyjmuje się, że jest ta wspólność majątkowa i nawet jeżeli mąż nie jest wpisany w dowodzie rejestracyjnym, to i tak on jest współwłaścicielem tego pojazdu.
Aha. I to po prostu wpisuje w pozycję w PIT-ie 0 do męża, tak?
Tak, w załączniku PIT-O w tej pozycji, gdzie się wpisuje kwotę wydatków na cele rehabilitacyjne.
Aha, i do męża.
Do męża,
bo mąż ma orzeczony stopień niepełnosprawności i to mąż jako osoba niepełnosprawna korzystał z dojazdu tym pojazdem.
Aha, bo ja, przepraszam, ale ja pytałam w moim urzędzie skarbowym, więc odpowiedzieli mi, że nie. Że nie mogę dojazdów odliczyć, bo nie jest mąż na dowodzie rejestracyjnym jako współwłaściciel.
A powiedzieli, co wiedzieli. Proszę pani, no niestety zdarza się cały czas tak, że urzędnicy urzędów skarbowych no mają taką wiedzę, takie informacje.
Aha.
Nie zawsze to są informacje poprawne czy aktualne. Nieraz z rozpędu, z takiego starego przyzwyczajenia, tak mówią, bo rzeczywiście bardzo wiele lat temu tak do tego podchodzono, ale po szeregu różnych wyroków sądów administracyjnych, które mówiły, że nadrzędną instytucją jest kodeks rodzinny i opiekuńczy, to ustanowienie tej wspólności małżeńskiej, wasze małżeństwo jest nadrzędne ponad to wszystko. Jesteście jak jedno ciało, tak mąż i żona, jak to się kiedyś mówiło potocznie, jak jedno ciało, w związku z tym no tutaj macie państwo wspólność ustawową i w tej sytuacji ta informacja jest po prostu nieprawidłowa. No ta pani czy pan urzędnik no mogli po prostu też nie do końca zrozumieć, nieraz w ferworze różnych innych kłopotów, no nie dosłuchają, nie wysłuchają. Od bardzo dłuższego czasu, już od kilku lat spokojnie nasi klienci rozliczają właśnie tak jak u państwa, że pani jest na dowodzie osobistym, ale macie związek małżeński, nie macie rozdzielności majątkowej, mąż jest inwalidą, rozlicza to w swojej uldze. Także proszę to rozliczyć, tak jak koleżanka mówiła i powinno być dobrze. A jak będzie niedobrze, to dzwońcie państwo do radia, podpowiemy jak to załatwić.
Czy OC samochodu danego można też wliczyć? Czy jakieś tam naprawy, czy te?
Znaczy tutaj ustawodawca w tym roku umożliwił rozliczanie w ramach ulgi rehabilitacyjnej również inne koszty związane z utrzymaniem samochodu, także jeżeli tutaj państwa no dojazdy, tutaj w zasadzie pani męża, no stanowią większość z przebiegu tego samochodu, no to w takiej proporcji można te koszty ubezpieczenia uwzględnić.
Aha, ale można to też podciągnąć w razie.
Tak, można. W razie, gdyby tutaj zabrakło jakichś dowodów, to jest to jakaś też tutaj koszt, który jest ponoszony na utrzymanie samochodu, ale też no proszę mieć na względzie to, że musiałby to być w zasadzie proporcjonalnie do wykorzystywania tego pojazdu przez pani męża.
Aha.
Dziękujemy pięknie. No. Dziękujemy.
To dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. 52 345 50 90 dyżur eksperta w Polskim Radiu PIK. Dzisiaj rozmawiamy o podatkach. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja chciałam się dowiedzieć, bo mąż ma pierwszą grupę. Odpisujemy leki, bo ja też mam tą trzecią. Ale czy można odpisać kieluchomajtki?
Niestety takiego wydatku w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć nie można. Tutaj od wielu lat. Niestety nie. Od wielu lat są wydawane interpretacje w tym zakresie i są one negatywne niestety dla podatników. Także takiego wydatku zaliczyć nie można.
No jest dosyć wydatek, bo miesięcznie 80 zł wydaje. No
tutaj ministerstwo argumentuje to tym, że pieluchomajtki są artykułem higienicznym, a nie leczniczym.
Rehabilitacyjnym. Dziękujemy pięknie. Do usłyszenia. Trochę zmieniając temat, drodzy państwo, ostatnio coraz częściej mówi się o kryptowalutach, no o tym, że ich wartość spada, wzrasta, jedni się bogacą, inni bankrutują i coraz
jedni
częściej
ryzykują
tak, o handlu tymi kryptowalutami. I tutaj informacje z jednego z portali internetowych, że Naczelny Sąd Administracyjny we wtorek, w tym tygodniu po raz pierwszy wydał wyrok w sprawie opodatkowania handlu kryptowalutą, uznał, że osoby, które kupują i sprzedają na przykład bitcoiny, uzyskują przychody z praw majątkowych,
tak,
a to oznacza, że powinny zapłacić 32-procentowy podatek.
Nawet, to w zależności oczywiście od dochodu, ale przy założeniu, że przeskakuje się ten próg 85 tysięcy z tam niewielkimi groszami, no to tak jest, pani redaktor, dokładnie w ten sposób. Jest to po prostu dochód,
dotyczy,
który doliczamy.
Dotyczy to zapewne niewielkiej liczby osób jeszcze, ale... Ale jednak zdarza się,
skoro
sprawa trafiła do sądu administracyjnego,
to po pierwsze,
o wyjaśnienie.
Była też niedawno taka interpretacja, minister finansów na swoich stronach informował, tak dość szeroko publikował informację, że właśnie są to prawa majątkowe, podstawy prawne wskazał z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak precyzyjnie, że nawet wskazał, w którym polu zeznania podatkowego należy wpisać przychody, koszty. No i tu, proszę państwa, jak już jestem przy głosie, to powiem, że problem z bitcoinami, w ogóle z kryptowalutami jest taki, że bardzo często mamy tylko dowód zapłaty, niekoniecznie mamy dane, komu żeśmy zapłacili, i tu spotkamy się na pewno z oporem organów skarbowych, bo jak nie możemy wskazać, kto otrzymał te środki, a mamy tylko, załóżmy, jakieś utajnione portale czy fundusze, no to może się okazać, że organ podatkowy nam po prostu nie uzna wydatku na tą walutę, tak? Czyli kupiliśmy kryptowalutę za, powiedzmy, 100 jednostek pieniężnych, sprzedaliśmy za 200 jednostek pieniężnych, bo akurat był taki zysk, no to od tych istnieje bardzo poważne zagrożenie, że od tych 200 jednostek zapłacimy właśnie ten 32-procentowy podatek. No ale mamy też pocieszającą informację na temat VAT-u.
Tak, jeżeli chodzi o...
Zamyśliła się pani Wioleta.
Nie, słuchałam właśnie, bo też chciałam coś jeszcze dodać. Jeżeli chodzi o podatek VAT, to jest to... są to transakcje poza VAT-em zwolnione z opodatkowania, więc tutaj, jeżeli chodzi o ewentualnie naliczenie tego podatku, to nie należy się martwić i, powiedzmy, obawiać. Tutaj chciałam też zwrócić uwagę, jeżeli jesteśmy przy bitcoinach, to oczywiście nie był pierwszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który dotyczył bitcoinów, bo tych wyroków to co najmniej ja znam kilka. Tutaj chodziło o taką przesądzającą kwestię, że podatnik, który skarżył tą sprawę, która trafiła do sądu, to uważał, że bitcoiny w ogóle nie powinny być opodatkowane. A powiedzmy, ewentualnie te sprawy, które dotyczyły wcześniejszych takich sporów, to one dotyczyły tego właśnie, w jaki sposób są opodatkowane. Czy to są prawa majątkowe, czy to w inny sposób. I też chciałam również, jakby nawiązując do tych bitcoinów, wskazać, że jeżeli ktoś dokonuje transakcji zakupu i sprzedaży w ramach działalności gospodarczej, tak, to te bitcoiny opodatkowuje tak jak dochody z działalności gospodarczej.
Czyli na przykład 19-procentowym podatkiem liniowym, jeżeli taki podatek zdeklarował, taki podatnik.
Jeżeli wybrał, a wiem, że też się zdarzają takie sytuacje, że niektórzy na przykład próbują, tak, i były takie pozytywne interpretacje, wybierać sobie ryczałt, i to ryczałt właśnie 3-procentowy jeszcze przed dokonaniem sprzedaży.
No ale jakby nie rokujemy dłuższego, że tak powiem, życia temu pomysłowi, no jak skarbówka się tutaj dopatrzy różnic pieniężnych, to na pewno zasypie tą wyrwę.
No i słusznie, poniekąd. No.
To trudno powiedzieć, no bo proszę państwa, tak naprawdę do końca jeszcze nie wiadomo, jeśli chodzi oczywiście o polskie ustawodawstwo, co to jest, tak, ta kryptowaluta. Czy to jest pieniądz, czy to jest towar, czy to jest usługa, czy to są właśnie te prawa majątkowe. No nie jest to zdefiniowane. Krajowy Nadzór Finansowy jakby już pracuje nad tym, także może się nagle okazać, że to w ogóle nie jest w Polsce dozwolone. Znamy takie, są takie kraje na świecie, gdzie zakazano. Są takie kraje, które dopuszczają to jako normalną walutę obiegu.
Można płacić już na stacjach benzynowych.
Zobaczymy. No proszę państwa, jest to bardzo ciekawy temat, na pewno niestety opodatkowany. Także
będziemy śledzić.
Nie jest to free, nie ma.
52 345 50 90. Dzień dobry, Radio PIK.
Dzień dobry.
Dobry.
Nowczyk. Ja tylko mam takie jedno pytanie. Czy rehabilitacja to można odpisywać przy każdej grupie, czy tylko przy wyznaczonych?
A co pan ma na myśli, mówiąc rehabilitacja? Czy pan ponosi jakieś wydatki związane z takimi zabiegami?
Nie, no zabiegi rehabilitacyjne.
No, ale opłaca pan, tak, zabiegi rehabilitacyjne?
Czy chodzi panu o dojazdy na te zabiegi rehabilitacyjne?
Tak.
Tak, to znaczy dojazdy, tak, czy opłaty?
Dojazdy. Bo to można było do tej pory 2000 i coś tam.
2280 zł, jeśli chodzi o samochody. I to rzeczywiście do zeszłego roku były to uprawnione tylko osoby, które miały pierwszą bądź drugą grupę niepełnosprawności. Tak. W tej chwili zostało to zniesione. Wystarczy mieć orzeczony stopień niepełnosprawności. Już nie jest
lekki
istotne,
nawet,
jaki,
tak,
to jest stopień, byle było, tak, to orzeczenie.
I trzeba być właścicielem samochodu albo współwłaścicielem.
Współwłaścicielem pojazdu, tak.
Aha.
I również nie tylko w tej chwili tutaj ustawodawca uprawnia odliczanie w ramach ulgi rehabilitacyjnych dojazdów na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, ale także wykorzystywanie samochodu do innych czynności ułatwiających funkcjonowanie tej osoby niepełnosprawnej.
Rozumiem, a jeszcze jedno mam pytanie, ale to chyba jest niemożliwe. Bo ja mam grupę i żona. Żona ma drugą grupę, ja trzecią i te zabiegi rehabilitacyjne ze względu na ten musimy pobierać. Czy ja osobno mogę 2000 i żona odpisać?
Znaczy, jeżeli państwo tak wykorzystujecie swój samochód, że ponosicie takie wydatki, które mieszczą się w tych ryczałtach, no to każdy z państwa ma swoją kwotę do wykorzystania.
Pan może jeździć na godzinę 8 rano, a małżonka na 16, tak? I każdy z państwa musi dojechać na ten zabieg.
Każdy z państwa odlicza w ramach ulgi swoje wydatki, które poniósł.
Tak, nie będę zabierał więcej czasu. Serdecznie dziękuję.
Do widzenia. Jeżeli mówimy już o tych ulgach rehabilitacyjnych, to wspomnijmy jeszcze o uldze dla krwiodawców, panie Michale, bo to też się zmieniło?
Znaczy ulga dla krwiodawców w zasadzie została na takim samym etapie, na jakim była dotychczas. Rzeczywiście mówiliśmy państwu przez cały 2017 rok, że przepisy dotyczące ulgi dla honorowych krwiodawców się zmieniły. Natomiast tutaj pod naciskiem różnych grup społecznych ministerstwo się wycofało z tego pomysłu i zostały przywrócone te same zasady odliczania, jakie były do tej pory.
Czyli
jeżeli jesteśmy honorowym krwiodawcą, czyli oddaliśmy krew, osocze krwi za darmo,
nieodpłatnie.
Mamy prawo w ramach ulgi rehabilitacyjnej za każdy litr oddanej krwi bądź osocza odliczyć 130 zł.
Od tutaj
podstawy opodatkowania,
no
czyli
właśnie.
Nie dostaniemy tej kwoty wprost z powrotem, ale obniży ona naszą podstawę do opodatkowania.
Bo to taka trochę jakby darowizna nasza, tak? Dlatego w ten sposób to rozliczamy.
No i właśnie tutaj też jest istotne, że liczymy tę darowiznę, tę krew bądź osocze, które oddaliśmy w ramach 6-procentowej kwoty darowizny, ponieważ gdyby się okazało, że nasze dochody są na takim poziomie, że oddane krew bądź osocze, ta wartość przekracza 6% tutaj naszych dochodów,
to jest
ograniczone do tej wysokości 6%.
Albo jak daliśmy na inne cele te 6% i jeszcze chcemy tą krew rozliczyć, no to w tym momencie też już mamy kłopot.
Skoro już mówimy o darowiznach, 1% podatku, emeryci i renciści mają ułatwiony sposób przekazania 1%, czyli jeżeli otrzymują PIT z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź z KRUS-u, nie muszą już wypełniać jeszcze raz zeznania
tak
podatkowego.
Precyzyjnie, krok po kroku.
Wystarczy,
tak.
że wypełnią tylko formularz.
Taki
PIT-OP.
I tam się wpisuje tylko
numer... Tam się wpisuje
numer...
dane podatnika, numer PESEL, dane podatnika
KRS, i numer
KRS. Bez żadnych kwot należy ten dokument podpisać, złożyć do Urzędu Skarbowego, ewentualnie wysłać pod tą i Urząd Skarbowy sam dokona takiego rozliczenia.
Polskie Radio PIK, dzień dobry.
Trochę
głośniej poprosimy.
Dzień dobry, Anna Solca-Kujawskiego.
Tak.
Ja chciałabym się dowiedzieć odnośnie sytuacji dotyczącej zamiany mieszkania, czyli na przykład jeżeli osoba starsza ma mieszkanie trzypokojowe i chce zamienić to mieszkanie na kawalerkę. I z dopłatą oczywiście, czyli wymiana jakby mieszkań. Chciałam się dowiedzieć, jakie formalności z Urzędem Skarbowym należy dokonać tutaj od strony jakby tej osoby, która ma to większe mieszkanie.
Proszę pani, znaczy to słowo z dopłatą oczywiście.
I ta zamiana to też tak. jest trochę...
Komu dopłaca, tak, bo to by trzeba było doprecyzować, czy tej starszej
ci
pani...
Ci z mniejszego mieszkania, czyli z tej kawalerki, którzy właśnie idą na te większe mieszkanie, oni dopłacają tam jakąś sumę, przypuszczam 50
tej pani 000. Wpłacą, tak, na
tak,
konto.
Tak, dokładnie.
No i rozumiemy, że ta starsza pani na tym mieszkaniu, które jest jej własnością, mieszka długo czy krótko?
Tak, to jest notarialne, własnościowe, mieszka od początku, w sumie jak te mleki się pojawiły, także już ponad 30 lat. I teraz chciałam się właśnie dowiedzieć, jakie formalności z Urzędem Skarbowym, co powinniśmy zrobić, żeby czegoś nie przeoczyć.
Proszę pani, no jeżeli mieszka długo, jest właścicielem tego mieszkania, to nic nie musi zrobić. Tu ma zwolnienie, bo jest dłużej niż 5 lat, także ta dopłata, te pieniądze, które otrzyma w ramach wyrównania,
to jest tak, zwolnione z opodatkowania.
Trzeba to traktować jak sprzedaż po prostu, tylko że z jednej strony część kwoty jest zapłacona mieszkaniem małym, a część kwoty jest zapłacona po prostu w pieniądzu. Czyli,
a ci państwo, którzy
Płacą opłatę u notariusza, płacą opłatę PCC, podatek od czynności cywilnoprawnych, koszty notariusza i w zasadzie wszystkie formalności podatkowe tu się kończą.
A ta starsza pani nie jest obciążona żadnym podatkiem.
Czyli nic nie ma, nie musimy się o nic martwić, tak? Z urzędem skarbowym,
Nie musicie się państwo martwić. Ja bym zwrócił tylko uwagę, żeby poprosić notariusza, żeby w akcie notarialnym, bo niestety coraz częściej dostrzegam, że nie ma takich opisów, żeby notariusz wpisał, że to mieszkanie posiada tam jako własność, powiedzmy, czy zostało wpisane do księgi wieczystej, załóżmy tam w lutym 2001 roku, czy 1900, tam powiedzmy 86 roku. Już tam te daty oczywiście strzelam z kapelusza, ale chodzi o to, żeby notariusz jednak to wpisał, bo coraz częściej, tak jak tutaj pani mówi, no i słuchacze inni słyszą, notariusze jakby skracają te akty. Z jednej strony dobrze, bo prościej się to czyta, ale z drugiej strony potem jak urząd to analizuje, to na przykład jest taki przypadek, który niedawno mieliśmy, tutaj państwa jakby poinformuję, że urząd wzywa do rozliczenia podatku osobę, która jak najbardziej była zwolniona z tego podatku, bo notariusz po prostu nie wpisał tej daty nabycia, tylko wpisał datę czynności, która została dokonana, no i urząd sobie tam policzył, że to nie minęło 5 lat i wystąpił o podatek do podatniczki. Także poprosić notariusza, żeby historycznie tej starszej pani napisał. Dla niej jest to bezpieczeństwo.
Rozumiem.
Na wszelki wypadek. Nie powinna ani mieć kłopotów, no ale...
Dziękujemy, do usłyszenia.
Lepiej, żeby było. Dobrze,
tak jest,
dziękuję
to
bardzo.
Są jednak podatki, także to
Polskie
jest
Radio Pomorza i Kujaw, dyżur eksperta. Kolejny telefon. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie darowizny ziemi. Brat, który posiada gospodarstwo rolne, ma przekazać ponad hektar ziemi mi i dwóm siostrom jako rodzeństwo. Z tego co wiem, że nie płaci się od tego podatku, a to trzeba zgłaszać do Urzędu Skarbowego i później przy ewentualnym przekształceniu na jakieś działki to powiększenie wartości tego majątku, jakby to się miało do Urzędu Skarbowego. Dziękuję bardzo.
Znaczy, jeżeli chodzi o samą kwestię darowizny, oczywiście jeżeli z punktu widzenia tutaj przepisu, znaczy obrotu gruntami jest taka transakcja dopuszczalna i taka darowizna dopuszczalna, to nie ma żadnego podatku i kwestie dotyczące zwolnienia w podatku, bo ta darowizna korzysta ze zwolnienia w podatku, to załatwia notariusz, czyli on zgłasza do Urzędu Skarbowego zwolnienie w podatku od spadków i darowizn. Jeżeli chodzi o dalsze czynności związane z tą działką, tak? Czyli rozumiem, że państwo zamierzacie na przykład podzielić na mniejsze działki i dokonywać sprzedaży, to w przypadku wzrostu wartości to nie ma żadnego podatku. Ewentualnie co, to no, na podstawie innych przepisów może tutaj wystąpić opłata adiacencka, ale to no, nie jest podatek i nie należy tego zgłaszać do Urzędu Skarbowego. Jeżeli będzie pan dokonywał sprzedaży podzielonych już działek, to jeżeli sprzedaż nastąpi przed upływem 5 lat, to będzie pan zgłaszał, znaczy no, będzie pan opodatkował każdą transakcję, gdzie będzie dochód do opodatkowania, który będzie stanowił przychód, znaczy, który będzie stanowił różnicę pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży działki, a kosztami uzyskania przychodu. Jeżeli,
koszty są tu niewielkie, najwyżej notarialne.
Tak, najwyżej notarialne, no bo przy darowiźnie tych kosztów nie mamy. Tutaj też należy zwrócić uwagę na to, że jeżeli to będzie wielość takich powtarzalnych transakcji, no to Urząd Skarbowy może uznać, że jednak w tym zakresie pan czy siostra będziecie prowadzić działalność gospodarczą i wtedy to jest opodatkowane tak jak dla działalności gospodarczej, również z podatkiem VAT.
Nasz słuchacz już w międzyczasie...
Aha, już się rozłączył. Tak, a ja myślałam, że może chyba problem.
Ale na pewno nas słuchał.
Tak, tak, na pewno. Polskie Radio Pomorze i Kujaw. Dzień dobry, Radio PIK. Proszę ściszyć radio.
Tak, tak
słyszymy
dobrze.
Panią.
Już. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja chciałam się zapytać, proszę pana, bo tak późno włączyłam. Właśnie słyszałam, o czym je można odliczyć. Jestem współwłaścicielką samochodu. I czy można się odliczyć z OC?
Chodzi pani o ulgę rehabilitacyjną?
No tak, oczywiście, razem, nie?
Czy można...
No, ale czy... No.
Ale musimy doprecyzować, panie Michale, proszę
tak,
dopytać.
Bo... Przede wszystkim, czy pani ma orzeczony stopień niepełnosprawności?
Tak, tak, na stałe.
I korzysta pani
z samochodu,
zabiegów.
Tak? I na dojazdy na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, czy do sklepu, do innych lekarzy. tak?
Tak.
To musiałaby pani teraz policzyć, jakie ponosi pani koszty związane z tymi dojazdami. Do tych kosztów można zaliczyć poza kosztami paliwa, również tak jak pani wspomniała, tutaj ubezpieczenie samochodu. Tak. Czy też jakieś jego przeglądy. Natomiast no, należy to rozpatrywać tak może proporcjonalnie, ponieważ pani wspomniała, że jest pani współwłaścicielem pojazdu, to znaczy, że jeszcze jest drugi właściciel, bo co najmniej drugi właściciel.
Tak.
I tutaj te wydatki musiałaby pani obliczyć tylko jakby do swojej osoby, tak? Czyli patrzeć na to, ile pani rzeczywiście poniosła tych wydatków. No i jeśli chodzi o to ubezpieczenie, to proporcjonalnie do wykorzystywania samochodu przez współwłaścicieli.
Ale całkowicie osobno od odpowiedzialności cywilnej nie mogę, czy mogę?
Znaczy jak osobno? Co pani przez to rozumie osobno?
Że chciałaby pani odliczyć tę kwotę, którą pani zapłaciła
znaczy,
na ubezpieczenie?
Jeżeli mamy dwóch, znaczy ja powiem tak, no jeżeli mamy dwóch współwłaścicieli i pani jako osoba niepełnosprawna wykorzystuje ten samochód do jazdy do lekarzy w 80%, no to ja bym na pani miejscu zaliczył 80% tych wydatków, ale jeżeli pani tylko wykorzystuje w 20% całego rocznego przebiegu ten samochód, no to już wtedy proporcjonalnie mniej.
Nie można tej kwoty, bo wydaje mi się, że pani chodzi o tę konkretną kwotę.
Pani chciałaby
kwotę...
całą, załóżmy, wydaje pani na ubezpieczenie OC 1000 zł, chciałaby pani w ramach ulgi rehabilitacyjnej dla siebie odliczyć 1000 zł, tak? Tak to rozumiem.
No na przykład tam, jak płacimy, ile tam płacimy, no nie wiem.
Ale to nie jest ulga na ubezpieczenie OC, to nie jest, ulga z
znaczy,
tego tytułu.
Tak naprawdę
proszę,
powinna
dobrze
pani zsumować wszystkie koszty, jakie pani ponosi na utrzymanie samochodu w całym roku, łącznie z zakupem paliwa, napraw, jakichś innych tutaj wydatków. Sprawdzić, ile pani sama rzeczywiście, jako osoba niepełnosprawna wykorzystuje ten samochód, czyli liczbę kilometrów. Sprawdzić, jaki wychodzi koszt jednego kilometra przejechania tym samochodem przez panią. No i wtedy ma pani prawo odliczyć taką kwotę do wysokości 2280 zł.
Aha. Nie, tylko za te dojazdy co w ogóle tego nie samo OC, osobno.
Nie, samego OC nie ma takiej możliwości.
Ten wydatek,
można wliczyć,
ten
doliczyć.
Ten wydatek ma wpływ na wartość kilometra, na koszt przejechanego kilometra, natomiast nie stanowi podstawy do odliczenia.
A części do samochodu, jeżeli się tam coś popsuje, czy takie coś?
Analogicznie tutaj można do tego podejść.
Ale też należałoby mieć jakieś rachunki, faktury, gdyby urząd domagał się kontroli, tak? Dziękujemy pięknie. No, dziękujemy.
A opony? Tak.
No wszystko, co się
to
wiąże...
To są też części poniekąd, tylko tak, takie eksploatacyjne.
Tak, eksploatacją samochodu, ale to też trzeba mieć na to rachunki, a przede wszystkim trzeba dojeżdżać na... albo rehabilitację, albo do lekarza, tak?
No jakby najważniejszym warunkiem są te przejazdy. Potem są faktury zakupu, a potem matematyka, czyli musimy policzyć. A potem jeszcze jest limit 2200.
Żeby pani nie zrozumiała, że tylko z samego tego powodu, że ma pani orzeczony stopień niepełnosprawności, to może pani odliczyć koszty utrzymania samochodu. Tak nie jest.
Bo gdybyś doszło do kontroli, tutaj weryfikacji pani zeznania rocznego, to urzędnik z pewnością poprosi o takie dane, jak miejsca, do których pani...
Czyli
jeździła,
do lekarza, na rehabilitację,
i liczbę
tak?
przejechanych kilometrów oraz będzie chciał...
No, ale ja mogę ogólnie, to jest ogólnie o tych 2280, czy to jest osobno te części?
Nie, to jest...
W ramach tych 2280.
W ramach 2280 zł.
W ramach 2280 to wszystko jest, tak?
Tak, w ramach tej kwoty.
Proszę...
Na przykład części i opony to w ramach...
Tak, ale przede wszystkim benzyna na dojazdy. Nie może pani odliczyć samych części, jeżeli nie będzie pani dojeżdżała,
Proszę sobie wyobrazić sytuację, że pani samochód w jednym roku będzie wymagał bardzo drogiej naprawy i się okaże, że przejechanie jednego kilometra tym samochodem będzie kosztowało 100 zł. No, żaden urzędnik w to nie uwierzy.
Mhm. Przede wszystkim musi pani dojeżdżać na rehabilitację albo na wizyty lekarskie, żeby był w ogóle powód, podstawa do tego, tak, żeby skorzystać później jeszcze z odliczenia tych faktur za części czy za benzynę, tak?
Tak,
dziękujemy pięknie. Dziękujemy.
Dziękuję,
do usłyszenia, do widzenia. Dzień dobry, Polskie Radio PIK. Jest za 16:13 już. Halo, halo.
Witam.
Dzień dobry.
Halo, witam.
Dzień dobry.
Ja chciałem spytać, jak wygląda kwestia, jeśli chodzi o mieszkanie tutaj. Rodzice kupują, powiedzmy, mieszkanie. I teraz tak, gdybym ja od początku figurował jako jego właściciel, czy płacę jakieś tutaj opodatkowanie, jeśli chodzi jeśli chodzi o urząd skarbowy. Chciałbym podkreślić, że jestem tutaj młodą osobą i z racji stażu pracy po prostu nie mam fizycznej możliwości, żeby w tak krótkim okresie zebrać, powiedzmy, taką znaczną gotówkę. Jak to wygląda, czy, powiedzmy, biorąc to pod uwagę, urząd skarbowy jest w stanie mnie opodatkować, bo jestem osobą, która się wzbogaciła.
Znaczy, to zależy, co pan zrobi przed. Jeżeli zostaną zgłoszone darowizny, za które pan dokona zakupu sprzedaży, znaczy
zakupu mieszkania,
no to wtedy nie. Ale tutaj są możliwe jakby dwa rozwiązania. Jedno jest takie, że rodzice darują panu środki pieniężne, przelewają na pana rachunek bankowy i pan zgłasza taką darowiznę w urzędzie skarbowym.
Pociąg kupuje mieszkanie.
Tak, i ta darowizna jest zwolniona z opodatkowania na podstawie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn i ma pan jakby podstawę, tak, do tego i środki zwolnione z opodatkowania, ale pan je posiada i może pan dokonać zakupu mieszkania. A druga możliwość jest taka, że to rodzice dokonują zakupu mieszkania i potem w akcie notarialnym przekazują panu mieszkanie w darowiźnie. I również taka darowizna jest zgłoszona do Urzędu Skarbowego. Tą darowiznę już w tym przypadku będzie zgłaszał notariusz i jest ona zwolniona z opodatkowania i ma pan jakby tutaj takie, no, w cudzysłowie, tak, legalne źródła finansowania nieruchomości, bo to źródło to są darowizny od rodziców, albo poprzez samo mieszkanie, albo poprzez środki pieniężne. Na pewno proszę nie robić w ten sposób, że rodzice na przykład przekażą panu gotówkę i pan za tą gotówkę, nie zgłaszając do Urzędu Skarbowego, kupi mieszkanie, bo wtedy faktycznie Urząd Skarbowy może pana opodatkować i potraktować tutaj, że pan się, powiedzmy, wzbogacił w taki nieopodatkowany, nielegalny sposób i naliczyć 75% podatek.
Rozumiem. W takim razie dziękuję serdecznie.
Proszę bardzo.
Dziękuję. Do usłyszenia. 52 345 50 90. Dzień dobry, Polskie Radio PIK.
Dzień dobry, Maria z Bydgoszczy. Ja mam jeszcze jedno pytanie dotyczące ulgi rehabilitacyjnej. I tutaj w kwestii wydatków limitowanych opłacenie przewodników osób zaliczonych do pierwszej grupy inwalidztwa z niepełnosprawnością narządu ruchu. Moja mama ma taką niepełnosprawność orzeczoną na stałe. I teraz mam pytanie, czy jeżeli mój brat chciałby tą, no tutaj, tą kwotę 2280 odliczyć sobie, to może w całości, czy w jaki sposób zbierać dowody tego, że on dowoził mamę na zabiegi do lekarza i tak dalej? I też jakie konsekwencje z tego wypływają dla mojego brata, gdyby odliczył sobie?
Znaczy, tutaj przede wszystkim, jeśli chodzi o skorzystanie z tej ulgi jako tutaj dla przewodników, tak? No tu o tej uldze pani mówi, to pani brat ma obowiązek alimentacyjny i on tak naprawdę jest zobowiązany do pomagania swojej mamie nieodpłatnie.
Rozumiem, czyli tak, to nie można.
Ale tu chodziło bardziej chyba o odliczenie i o to, że mama ma po prostu bardzo słabe dochody i brat ze swoich dochodów.
Dokładnie, tak.
Czyli tutaj jest ta druga sytuacja, że tutaj pani mama ma dochody poniżej kwoty 10 080 zł za 2017 rok. I wówczas pani brat jako tutaj osoba, która opiekuje się mamą, która mama mieszka, ma prawo ulgę rehabilitacyjną mamy rozliczyć w swoim zeznaniu rocznym.
Rozumiem. I jakieś konsekwencje z tego wypływają, w sensie, że mój brat, gdyby Urząd Skarbowy chciał skontrolować, to musi zachować jakieś rachunki za benzynę, nie wiem, cokolwiek?
Jak najbardziej. No tutaj należy mieć te dokumenty, które są wydatkowane, natomiast te wydatki powinny być ponoszone przez osobę niepełnosprawną.
Tak, tylko że ja tutaj jeszcze chciałam jakby doprecyzować, tak? Bo czy pani pyta się o ulgę związaną z wypłacaniem jakby tutaj środków pieniężnych, czy w inny sposób wynagradzaniem przewodnika za to, że się opiekuje osobą niepełnosprawną? Czy pani się pyta o to, że członek rodziny, który mieszka wspólnie z osobą niepełnosprawną, korzysta z ulgi rehabilitacyjnej?
No właśnie, brat nie mieszka wspólnie z mamą. Mieszkam ja, natomiast jako osoba, która nie posiada samochodu.
Jako przewodnik, tak. No to tak. Jeżeli mama przekaże jemu środki pieniężne albo w innej formie, tak, zapłaciłaby jemu za opiekę, za świadczenie tych usług przewodniczych, to mama sobie mogłaby ewentualnie odliczyć od dochodu, ale pani brat ma przychód z tego tytułu.
Rozumiem, czyli on musi się
i tak będzie to neutralnie podatkowo, jeżeli dochody mieszczą się w tym samym progu podatkowym.
Bo jeśli chodziłoby o rozliczenie tutaj ulgi rehabilitacyjnej za mamę, no to tak naprawdę to pani ma prawo do tego odliczenia, bo pani mieszka z mamą i pani się nią opiekuje na co dzień.
Tak to powinno wyglądać.
Rozumiem. A jeszcze pytanie do poprzedniego bodajże telefonu albo pani, która pytała o koszty utrzymania samochodu, OC i tak dalej. Czy te wszystkie dowody, właśnie, bo to jest wydatek limitowany, 2280 zł. Ja nie do końca rozumiem, w jaki sposób gromadzić dowody tego, że tyle się wydało, bo na przykład do jazdy no, za każdym razem nie obliczamy, ile na przykład dojeżdżając do lekarza odległego o 30 km, ile spaliliśmy paliwa, powiedzmy.
To mniej więcej, to jest
tutaj
wszystko.
Chodzi o średnie.
Trzeba policzyć, ile kilometrów w ciągu roku przejechała osoba niepełnosprawna, korzystając z własnego pojazdu na cele rehabilitacyjne, tak? I wtedy będzie pani wiedziała, jaki jest ewentualnie no, średni koszt przejazdu takiego jednego kilometra. Jeżeli na przykład osoba niepełnosprawna przejechała w ciągu roku i jest w stanie wykazać, tak, że do lekarza na przykład jechała 5 razy, do apteki, do kościoła, do pracy gdziekolwiek i przejechała 1000 kilometrów, to wtedy rozlicza wydatki związane z 1000 kilometrów.
Rozumiem. I wtedy wystarczy na przykład karta wizyty u lekarza jako dowód, a nie na przykład no tutaj rachunek za benzynę, bo nie za każdym razem się tankuje tą benzynę, prawda? Mm-hmm.
Tak, zgadza się. Ale bo to można w dowolny sposób, nie jest wskazane w ustawie, w jaki sposób będzie, znaczy czy powiedzmy, no, w jaki sposób będzie to urząd weryfikował, ale w jaki sposób podatnik musi takie wydatki weryfikować. Więc przede wszystkim, moim zdaniem, najpierw należy zrobić takie zestawienie wyjazdów osoby niepełnosprawnej za rok 2017, gdzie będzie wskazane w datach, znaczy będzie data wskazana odkąd, dokąd, ilość kilometrów. Takie proste zestawienie, ale wiadomo, że po kilku latach nikt już nie będzie o tym pamiętał. I potem wyliczyć no, średni koszt przejazdu za 1 kilometr.
No zazwyczaj wiemy, że to są na przykład, nie wiem, 2 tygodnie dojazdów na rehabilitację, 3 razy w roku. No i mniej więcej tutaj
ale również
możemy...
osoba niepełnosprawna może dojeżdżać do pracy, może dojeżdżać do kościoła, na zakupy, może korzystać jakby z innych wyjazdów, które ułatwiają jej na co dzień funkcjonowanie.
Ta ulga została poszerzona od początku zeszłego roku, chociaż no akurat w tym roku to uchwalono, ale obowiązuje za rok 2017.
Łatwiej będzie wykazać tę liczbę kilometrów,
tak,
prawda?
Łatwiej. Poza tym, tak jak pani pytała, to jeszcze warto zbierać rzeczywiście dokumenty na, tak jak była tutaj słuchaczka z OC czy z oponami, tam takie pytania padały, więc jak są jakieś przeglądy obowiązkowe, to też te dokumenty są zawsze w jakiś sposób kwitowane, zawsze gdzieś płacimy, czyli mamy jakiś dokument, no to też trzeba zbierać po to, żeby wyjść na takie ustalenie jakby tej ceny kilometra. No i wtedy mamy jeszcze ten limit 2280 zł, bo jeżeli się okaże, że jest dużo przejazdów i w miarę kosztownych, no tak pani powiedziała o 30 kilometrach na przykład, no to codziennie 30 kilometrów to się nazbiera trochę tych przejazdów, no to wtedy trzeba by było wyliczyć, tak, zobaczyć, czy nie przekraczam limitu, no bo powyżej limitu już nic państwo nie odliczycie, także ten limit to jest ta górna możliwość, ale jest to dużo, to jest jednak wiele tysięcy kilometrów do przejechania.
Jasne.
Dziękujemy pięknie. Do widzenia, do usłyszenia. 52 345 50 90. Dyżur eksperta w Polskim Radiu PIK. Jeszcze ostatnie minuty. Dzień dobry.
Dzień dobry. To postaram się streszczać. Mam takie pytanko. Jeżeli ja opiekuję się bratem niepełnosprawnym i ja mam samochód, jak to jest odliczenie ten ulgi rehabilitacyjnej? Czy ja bym mógł z tego skorzystać?
No, a czy brat z panem mieszka?
Tak. Jest pod opieką moją. Mhm.
No to tutaj pan, jeżeli się opiekuje bratem, a dochody brata są poniżej kwoty 10 080 zł rocznie, to pan ma wtedy prawo odliczyć ulgę rehabilitacyjną, która przysługuje bratu.
I to w swoim tam, do swoim podatku PIT-ie wykazuje?
Tak, w swoim zeznaniu rocznym, dokładnie.
Ale kwotę to ja sobie zapiszę.
Kwota się w tym roku zmieniła za 2017 rok i wynosi ona 10 080 zł.
To jest kwota dochodu pańskiego brata, który
roczna.
Brat nie może mieć większych przychodów, dochodów jak kwoty 10 080 zł. To jest ważne. A limit samochodu to jest 2280 zł.
No to rozumiem, no, ale to się cieszę, że można z tego skorzystać.
No tylko proszę dobrze policzyć wszystkie świadczenia brata, jakie dostaje, bo i to jeszcze rozważyć, które dostaje i jakie, bo nie wszystkie wchodzą w ten dochód, także...
Mogą być... mówię, brat otrzymuje rentę.
Aha. No ale
i ta renta jest taka
cieniutka.
A jakichś dodatkowych świadczeń, nie wiem, z jakichś środków pomocy?
No to jest wielka szansa, że pan to rozliczy.
Jeszcze bym musiał ZUS dołożyć do tych 10 tysięcy.
A rozumiemy. No to jak najbardziej, jak pan mieszka z bratem, bratem się opiekuje, brat ma orzeczoną niepełnosprawność, do tego ma tak niskie świadczenia, to jak najbardziej może pan z tego skorzystać. W tak. picie O, proszę sobie wziąć PIT O i tam w tym picie O odpowiednio porozliczać.
Dziękujemy.
Rozumiem. Króciutko jeszcze pytanie do pani redaktor. Pani redaktor, prośba serdeczna, bo pozmieniali w te przepisy odnośnie osób niepełnosprawnych. Mi się przydała audycja z tymi paniami, czy bądź panami, ekspertami, którzy właśnie przyznają te grupy niepełnosprawności. Jakie są właśnie te przywileje i uprawnienia? Mm-hmm.
Dobrze.
Bardzo dziękuję, bo pozmienili naprawdę tutaj panowie, panie z podatków nam tu pomagają.
Jak... Orzeczenia niepełnosprawności, tak?
Tak, by się, no bo naprawdę zmienili, że słyszę, że teraz można z trzeciej grupy nawet rozliczyć. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Do widzenia.
Do usłyszenia.
Chyba ostatni telefon już. Dzień dobry, Polski Radio PIK.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę
Dzień dobry.
Panią, ja z takim pytaniem, czy ja PIT 40A muszę iść się rozliczyć do Urzędu Skarbowego?
Nie ma takiej konieczności.
Proszę rozszyfrować nam ten PIT 40A.
No, to... no kolega, no, zaraz
taki, taki dostałam 40A, to ja nie potrzebuję się rozliczać do Urzędu Skarbowego.
To jest druk, który ZUS przesyła emerytom.
Tak.
Jeżeli, a rozumiem, że pani za cały rok ma tylko takie dochody, żadnych innych dochodów pani nie ma?
Nie, nic innego.
Jeżeli
nie
żadnych innych dochodów przez cały rok pani nie miała, to są pani jedyne dochody, to nie ma konieczności rozliczania się. Jednak tutaj sugerujemy, aby może wypełniła pani taki formularz PIT OP, na którym pani wskazuje tylko swoje dane i numer KRS wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego i w ten sposób tutaj bez wypełniania szczegółowego tych
i obliczania kwoty,
Tutaj Urząd Skarbowy za panią to zrobi i przekaże 1% podatku wybranej przez panią organizacji pożytku publicznego.
Do czego zachęcamy.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Dziękujemy, do widzenia. 4 minuty pozostały do 13:00. Drodzy państwo, telefony dzwonią. Z jednej strony bardzo się cieszymy, a z drugiej strony bardzo nam przykro, bo dyżur dobiega końca. Kolejny dyżur, spotkanie z doradcami podatkowymi za tydzień w piątek 16 marca. Zapraszamy już teraz, a dzisiaj to wszystko. Pani Bryta Wełnicka, pan Michał Wozikowski, pan Mariusz Gotowicz.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Ewa Kurzawa również. Do usłyszenia za tydzień. Polskie Radio.